Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Witamy. Dzień dobry. Pani dyrektor, o godzinie 8 miał zabrzmieć dzwonek na lekcję. Niestety czerwona strefa w całym kraju i nowe obostrzenia z tym związane od dziś nie pozwoliły na to. Właściwie dzwonek zabrzmiał, ale dla klas 1-3. 4-8 zostały w domu uczniowie. I proszę mi powiedzieć, pani dyrektor, i nam słuchaczom jako pedagog, jak pani ocenia decyzję, że szkoły póki co zostały zamknięte na 2 tygodnie? Czy to dobrze, czy to źle?
Uważam, że to jest dobry pomysł, a powodów tego jest kilka. Po pierwsze, część osób, które pomimo sugestii rządu i kościoła mówiły o tym, że należałoby zostać i nie jeździć na groby, część osób jednak pojedzie i nawet do tych stref typu mazowieckie czy na Śląsk, pojedzie i będzie chciało odwiedzić groby, mogą się zarazić. Więc te 2 tygodnie pozwolą też na taką weryfikację, czy ktoś zachorował, czy nie zachorował.
Już teraz drugie... Przepraszam, że wejdę słowo. Już teraz to jest apel, tylko to jest nakaz chyba, tak? Że mamy zostać.
To znaczy nikt nikogo nie zmusi, bo ludzie mają różne adresy zameldowania, powie, że jedzie do własnego miejsca zamieszkania i tutaj ciężko byłoby to weryfikować. Poza tym nie wyobrażam sobie, aby wzdłuż każdej drogi ustawiać policję i każdego człowieka sprawdzać.
Kontrolować, tak. No dobrze, ale powróćmy do tej decyzji.
Poza tym, tak. Kolejna sprawa. W szkołach coraz większa liczba i nauczycieli, i uczniów przebywa bądź na kwarantannach, bądź na zwolnieniach. I to nie tylko ze względu na koronawirusa, ale na zwykłe jesienne zachorowania. I właśnie ten okres też pozwoli jak gdyby trochę ludziom wydobrzeć, bo gdybyśmy cały czas pracowali, okazać by się mogło, że nie będzie ani nauczycieli, ani dzieci do uczenia. Poza tym te 2 tygodnie nauczania zdalnego będą też taką weryfikacją, czasem sprawdzenia tego, na ile jesteśmy przygotowani do pracy w różnych wariantach. Mam tu na myśli pracę w trybie dualnym, hybrydowym, czy w pełni stacjonarnym. Co ewentualnie jeszcze możemy poprawić, na jakie niedociągnięcia zwrócić uwagę, co jeszcze wyłapać. Więc myślę, że te 2 tygodnie pozwolą nam na taką weryfikację i przygotowanie się przed taką rzeczywistą falą
zachorowań. A pani dyrektor, uczniowie w sumie niedawno wrócili do szkoły, bo 1 września po wakacjach, po przedłużonych wakacjach. Teraz, podobnie jak wiosną, będą się uczyć przed ekranem komputera czy tam tabletu. Proszę powiedzieć, czy zakładaliście jako pedagodzy, że zdalne nauczanie wróci tak szybko?
Zakładaliśmy, że wróci, natomiast ja nie zastanawiałam się kiedy. Uważam, że ja jestem też w jakimś tam stopniu osobą zarządzającą, administrującą, więc zależało mi na przygotowaniu jak najlepszym szkoły, dzieci i nauczycieli do pracy w różnych tych trybach. Przygotowaliśmy szkołę właśnie na ten wariant zdalny. Powołałam zespół do spraw TIK-u, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej, i ten zespół prowadził szkolenia i doszkalał jeszcze właśnie nauczycieli, nawet tych, którzy przyszli z innych szkół, a którzy nie pracowali na Google Classroom, bo my pracujemy na Google Classroom. Pokazywaliśmy nowinki, które można wykorzystać właśnie w pracy zdalnej. Uczniowie jeszcze raz przepracowali ten model pracy zdalnej podczas lekcji informatyki. Logowali się na nowo, pokazywaliśmy różne sposoby łączenia, przesyłania prac domowych, nawet pisania testów, chociażby Kahoot. Tak?
Czyli już byliście przygotowani. Jaki okres potrzebowaliście na to przygotowanie? Ile czasu? Od jakiego czasu zaczęliście się przygotowywać?
To znaczy, jak tylko w zeszłym roku wszedł obowiązek nauki zdalnej, stopniowo, krok po kroku przygotowywaliśmy się. W czasie wakacji przygotowywaliśmy sprzęt, weryfikowaliśmy posiadane zasoby i po prostu to nam pozwoliło jak gdyby z odrobiną spokoju patrzeć na to, co się będzie działo dalej. W zasadzie od 1 września w szkole trwały takie doszkalania nauczycieli, indywidualne, w zależności jak kto chciał. Nauczyciele tutaj właśnie, którzy pracują w tym zespole TIK, udwoili się i troili, żeby każdy nauczyciel i każde dziecko nie powiedziało w przyszłości, że ono czegoś nie wiedziało.
Czyli przygotowani byliście jako nauczyciele, sprzętowo, kadrowo też. ta nauka zdalna wchodzi od dziś. Proszę mi powiedzieć, czy takie uczestniczenie w zdalnym nauczaniu jest dla uczniów obowiązkowe?
To znaczy tak, dla uczniów tych, których to objęło, jest obowiązkowe, ale są wyłączenia. Te wyłączenia precyzuje Dziennik Ustaw właśnie z 23 października, to jest pozycja 1870 i tutaj część dzieci jest objęta tymi wyłączeniami. Mhm. Na przykład stacjonarnie mogą pracować szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, bo część z tych dzieci po prostu tam w Bursach mieszka, więc trudno byłoby wysyłać je do domów, gdzie zdalnie, są różne warunki, po to, żeby zdalnie się uczyły. Dyrektorzy na przykład szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w jednostkach leczniczych i w jednostkach tej pomocy społecznej, sami będą mogli o tym decydować, czy będą przechodzić na tryb zdalny, czy nie. Po prostu będą decydować w ogóle o trybie nauczania w 4-8. No i w szkołach ponadpodstawowych. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ogromne wsparcie dla uczniów w tym z niepełnosprawnością, a mianowicie jeżeli uczeń, który ma na przykład bardzo trudne warunki domowe i nie będzie mógł się uczyć zdalnie w domu, a posiadający orzeczenia, to dyrektor ma obowiązek zapewnić mu i zorganizować nauczanie zdalne na terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu, który szkoła posiada. Tutaj jest też ten problem, że jeżeli przyjdzie uczeń niepełnosprawny, ktoś się musi nim zająć.
Do szkoły mówimy, tak?
Tak. Mhm. Ktoś się musi nim zająć, więc w tym momencie z tego nauczania zdalnego będziemy ściągać nauczycieli oligofrenopedagogów, czyli tak zwanych wspomagających, i oni będą z tymi uczniami pracować i stacjonarnie, i z podłączonymi kamerami na terenie szkoły.
Czyli taki uczeń niepełnosprawny, z niepełnosprawnością orzeczoną będzie w jednej klasie, a pani nauczyciel w drugim klasie, rozumiem, że tak to może wyglądać, tak? Online.
To znaczy nauczyciel wiodący przedmiotu będzie na przykład w domu i będzie z domu prowadził lekcje, natomiast ten uczeń niepełnosprawny będzie się z klasą łączył z terenu szkoły obecności nauczyciela wspomagającego.
Przeszliśmy do lekcji. Lekcje standardowo trwają 45 minut. Czy takie lekcje online, gdzie uczniowie są w domach, no tak jak pani dyrektor wspomniała, nauczyciele też, albo część w szkołach, czy takie lekcje online też będą trwały 45 minut, tak jak to jest w szkole?
Ustawodawca wyraźnie mówi, że lekcje mogą trwać od 30 do 60 minut. I kiedy pracowaliśmy w trybie stacjonarnym, ta lekcja, mimo że trwa 45 minut, to ten nauczyciel nigdy 45 minut cały czas nie mówi, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby w dzieciach wyzwalać wszelkie aktywności, żeby uczniowie nabywali różnych umiejętności, w tym tych umiejętności kluczowych, więc lekcja może trwać na przykład 20 minut, dzieci robią ćwiczenia, a w tym czasie przez 15 minut dodatkowe nauczyciel udziela na czacie odpowiedzi dzieciom, tym, które mają jeszcze problemy. Więc tu dla tych dzieci, które czy słabiej się uczą, czy wolniej przyswajają materiał, to nauczanie zdalne wcale nie jest czymś takim trudnym, bo dziecko ma większy kontakt indywidualny właśnie z nauczycielem.
Ja się obawiałem zawsze pierwszych 5 minut w podstawówce, czy to w liceum. Pierwszych 10, no to było tak, przychodziła pani nauczyciel, sprawdzała obecność, no to teraz popytamy. No, z poprzedniej lekcji, tak, było odpytywanie. No teraz raczej już chyba to nie będzie stosowane, no bo tak naprawdę, no raczej to chyba nie miałoby sensu.
Ale odpytywanie jak najbardziej. Możemy z uczniami dyskutować, możemy ich odpytywać, są kamery, widzimy się wzajemnie i muszę powiedzieć, że uczniowie bardzo często chętniej odpowiadają poprzez kamerę niż kiedy są w klasie. Pozbywają się troszkę też takich lęków i obaw, że kolega może się pośmiać, bo co innego kolega na monitorze, a co innego kolega
obok.
Tak. Poza tym
ale nie może taki kolega mógł podpowiedzieć też, czy koleżanka.
No, tutaj te podpowiedzi od razu się na czacie pojawiają, także to też ułatwia. Poza tym bardzo często, no ja mam takie przynajmniej doświadczenie, rodzice gdzieś tam w tle byli i przysłuchiwali się lekcjom. To też pokazywało jakieś ogromne zaufanie tych rodziców z jednej strony do nas, ale i do tego, czego uczymy. Rodzice chcieli jak gdyby widzieć, co będzie robione, w jaki sposób, żeby potem z dziećmi jeszcze raz przerobić ten materiał i utrwalić. Tak, i w rzeczywistości faktycznie na części zajęć uczestniczą.
Nie mam internetu, nie mam komputera, nie mam telefonu, nie mam tabletu. Co wtedy? Jak, czy uczeń w ogóle będzie mógł liczyć na pomoc, czy może uczestniczyć w pracy zdalnej? Czy jakąś pomoc... Jakaś pomoc jest przewidziana dla takiego ucznia?
Ten temat przerabialiśmy już w marcu, kiedy tylko pojawiło się nauczanie zdalne. U mnie akurat bardzo prężnie zadziałała Rada Rodziców i pierwsze laptopy pojawiły się z firmy komputerowej, która jak gdyby wydzierżawiła nam te komputery na czas pandemii, czyli zakładaliśmy, że do końca czerwca, do końca roku szkolnego. Rodzice za wypożyczenie tych laptopów nie płacili ani grosza, tym się zajęła Rada Rodziców i faktycznie te opłaty od tej firmy były symboliczne. Jeśli rodzic chciał, mógł później tego laptopa odkupić. Też dosłownie za przysłowiową złotówkę. Powiem inaczej, nawet nie była to kwota jednomiesięcznego 500+. A komputery naprawdę chodziły bardzo szybko, internet bardzo dobrze działał i parametry tych komputerów nasz informatyk szkolny je sprawdzał, naprawdę były wysokiej klasy. Momentalnie też włączył się Urząd Miasta. Myśmy zrobili poprzez... nauczycieli, wychowawców, rozeznanie, co któremu dziecku jest potrzebne, nawet co potrzebne nauczycielowi. Część laptopów szkolnych, komputerów wypożyczyliśmy właśnie i rodzicom, i nauczycielom, a kiedy przyszły te z Urzędu Miasta i tablety, i laptopy, to rozdzieliliśmy to na wszystkich potrzebujących. Także u mnie w szkole nie było sytuacji takiej, że jakieś dziecko mogło powiedzieć, że nie ma laptopa, nie ma tablety, nie ma możliwości łączenia się. Fakt, był problem z łączeniem się, ale to chodziło o internet.
O internet, a to już we własnym zakresie.
To już, no niestety, rodzic we własnym zakresie. Trójka dzieci łączyła się przy pomocy telefonów, bo rodzice naprawdę kupili taki, kolokwialnie mówiąc, wypasiony dzieciom sprzęt i nie było różnicy, czy dziecko łączy się z komputera, czy z telefonu.
Bo to już ja pamiętam, na wiosnę były takie ankiety skierowane do rodziców, między innymi my żeśmy z żoną też dostali od naszego syna, który w tej chwili jest w klasie szóstej, wtedy to była klasa piąta, właśnie takie ankiety, czy posiadamy komputer, czy mamy łącze i tak dalej,
tak,
czy będzie
tak.
To i nauczeni tym doświadczeniem, rozumiem, że w tym momencie to się sprawdzi. Te komputery zostały.
Tak, Urząd Miasta nam je zostawił. Stawił, jak gdyby wypożyczył na czas pandemii i ja jako dyrektor dysponowałam nimi. Też odpowiadam za to materialnie. Dysponowałam nimi, mogę przekazać tym rodzinom, które faktycznie potrzebują takiego wsparcia.
I to na najbliższe 2 tygodnie, bo dalej nie wiemy, co jeszcze.
Nie wiemy, co będzie dalej. Jeżeli będzie taki model, że może być taki model, że będziemy pracować hybrydowo, to połowa klasy na kwarantannie, połowa klasy w szkole. Ale na to też jesteśmy przygotowani, powoli się do tego, powiem, przygotowujemy.
Taka sytuacja może nastąpić.
Tak, dlatego też Urząd Miasta zrobił kolejne zapytanie o to, czy potrzebujemy kamerek i mikrofonów, po to, żeby do tych stacjonarnych urządzeń móc to podłączyć.
Podłączyć, żeby uczniowie, którzy będą w tym czasie w domu, też mogli korzystać, tak jakby
tak,
być...
nauczyciel prowadzi lekcję, a uczeń, który jest po prostu w domu,
tak jakby
był
w klasie.
Uczestniczył. Tak, ale to jest też jak gdyby taki krok w przyszłość, bo być może dzieci, jeżeli będą chorowały, będą miały grypę, czy zapalenie płuc, czy złamią nogę, nie trzeba będzie tutaj wymyślać różnych sposobów przekazywania wiadomości.
Ułatwienie.
Tylko po prostu dziecko będzie mogło się łączyć i będzie mogło
będzie
normalnie
mogło
pracować.
Uczestniczyć.
Tak.
To też jest jakieś rozwiązanie. Pani dyrektor, na koniec, co poradziłaby pani uczącym się zdalnie, co tak naprawdę najważniejsze jest podczas nauki w domu?
Myślę, że systematyczność i taki zdrowy rozsądek. są zajęcia, które trwają krócej. Myśmy zostawili plan lekcji taki, jaki jest, żeby potem z tego zdalnego bardzo szybko można było przejść na stacjonarne, żeby nie było tutaj zawirowań, żeby się dziecku nie pomyliło rodzicowi, żeby nie było tych nerwów. Więc zdrowy rozsądek, systematyczność i też robienie przerw. Wietrzenie mieszkania, zachowanie po prostu tego reżimu, a też popatrzenie na to, że to jest krok w przyszłość. Być może część z tych uczniów będzie pracowała właśnie jako informatycy, programiści. Więc tutaj wszelkie te rzeczy, które teraz nabędą, mogą owocować w przyszłości.
Albo mistrzowie gier, bo to w tym momencie, że tak powiem, ten komputer jest do dyspozycji tego dziecka. No i pewnie po lekcjach od razu coś tam sobie zagra.
Z tym, że myśmy w umowach z rodzicami zawarli, że nie instalują na sprzęcie żadnych
obcych programów,
gier, które nie są potrzebne do nauki.
Pani dyrektor, czego na koniec życzyć? Zdrowia?
Myślę, że przede wszystkim zdrowia i szczęścia, żebyśmy się gdzieś tam nie spotkali z tym koronawirusem.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 z Gdyni, Judyta Śliwińska. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.